Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet. W studiu Dublin czas na pierwszą część przeglądu prasy, chociaż właściwie będzie to taki szkic z raportów komentatorów politycznych irlandzkich, najważniejszych dzienników irlandzkiego radia i telewizji. Czołówki gazet grzmiały. Najwyższy przywódca Iranu Ayatollah Ali Khamenei obiecał surową zemstę za zabójstwo generała Iranu Qasema Soleimaniego 3 stycznia. I cytat z Irish Times. Słyszeliśmy prognozy o atakach Iranu na statki w Zatoce Perskiej i ludność cywilną. Iran jest bardziej skłonny do odwetu, niż się można spodziewać. Według New York Times Ali Khamenei powiedział doradcom, że odwet powinien być przeprowadzony otwarcie przez irańskie wojsko, a nie przez pełnomocników czy milicję jak w przeszłości. Przypomnijmy, że zabójstwo generała Soleimaniego sprawiło, że 41-letni konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem stał się bardziej bezpośredni, natychmiastowy i niezwykle niebezpieczny, donoszą dziennikarze i komentatorzy Irish Independent. Jawny atak wojska irańskiego byłby aktem wojny. I teraz przypomnienie tej całej sytuacji. W lipcu 1988 roku USS Winsness zestrzelił samolot irański Iran Air 655, zabijając wszystkich 290 pasażerów i załogę. Niecałe 6 miesięcy później w samolocie Pan Am 103 wybuchła bomba nad Lockerbie w Szkocji, zabijając 270 pasażerów. Wtedy jeden z libijskich urzędników był jedyną osobą skazaną za zamach nad Lockerbie, ale w Bejrucie w tamtym czasie nie ukrywano, że zamach nad Lockerbie został przeprowadzony przez Front Ludowy na Rzecz Wyzwolenia Palestyny pod dowództwem i okiem Irańczyków, aby pomścić zabitych pasażerów lotu Iran Air 655. 9 miesięcy po zestrzeleniu irańskiego Airbusa wybuchła bomba rurowa pod minivanem w Kalifornii. Kierowała nim żona kapitana Willa Rogersa III, który wydał rozkaz wystrzelania pocisków, które zestrzeliły irański Airbus. Pani Rogers nie ucierpiała, a sprawca nigdy nie został zidentyfikowany. Irlandzkie media w ostatnim tygodniu często cytowały słowa irańskiego ministra do spraw informacji Mohammada Azari Jahraniego, który nazwał Donalda Trumpa terrorystą w garniturze. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyspieszył nakręcenie spirali konfliktu w stosunkach amerykańsko-irańskich już w 2018 roku. Wtorkową porą doniósł Irish Times. Trump przekreślił porozumienie nuklearne z 2015 roku, a następnie postanowił zniszczyć gospodarkę tego kraju wprowadzeniem licznych sankcji. Irlandzkie media napiętnowały fakt, że dwa razy w mijającym tygodniu amerykański prezydent Donald Trump zagroził popełnieniem zbrodni wojennych poprzez zaatakowanie obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Iranu za każdą reakcję tego kraju na zabójstwo generała Soleimaniego. Po tym, jak Donald Trump wycofał się z porozumienia nuklearnego, czytamy w innym artykule Irish Independent, Teheran ograniczył przestrzeganie umowy. Kiedy Soleimani został zamordowany, Iran oznajmił, że teraz nie ograniczy liczby wirówek niezbędnych do wzbogacania uranu. Nadal jednak Teheran umożliwia inspekcję pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i to gdzieś w większości polskich mediów umknęło. Sporo miejsca poświęcono także sytuacji w Iraku, gdzie szyicki parlament podjął rezolucję, w której domaga się wyjazdu pozostających tam 5200 żołnierzy amerykańskich z ich kraju. To samo dotyczy sojuszników amerykańskich. Adel Abdul Mahdi, premier Iraku, skarżył się Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że Stany Zjednoczone naruszyły suwerenność Iraku, zabijając generała Soleimaniego, nazywanego przyjaznym dowódcą. Przypomnę, że w tym zamachu zginął także jeden z jego irackich zastępców. Irlandzkie media mówiły także o złośliwościach prezydenta Donalda Trumpa. Cytat: Trump odpowiedział złośliwie, zazwyczaj jak to on w sposób czysto handlowo-pieniężny, mówiąc, że Irak będzie musiał zapłacić za, cytat, wyjątkowo drogą bazę lotniczą Stanów Zjednoczonych i groził sankcjami, jakich nigdy wcześniej Irak nie widział. Irlandzkie środki masowego przekazu odnotowały, co odbiło się masą komentarzy, że Donald Trump nie potrafił nawet poprawnie wymówić nazwiska Soleimani, którego nazywał Soleimani. Ale nie jest to pierwszy amerykański przywódca, ani pierwszy też lapsus słowny prezydenta Donalda Trumpa, w których przejawia się totalna ignorancja, cynizm i niechlujność w stosunku do przedstawicieli świata Bliskiego Wschodu, napisała jedna z korespondentek dziennika The Irish Times. Irish Times przypomniał także, że na kilka miesięcy przed inwazją na Irak George W. Bush nie wiedział, że istnieją dwa główne odłamy w ortodoksyjnym islamie, czyli sunnici i szyici. To zacytowano za książką i wypowiedziami amerykańskiego byłego dyplomaty Petera Galbraitha. Było oczywiste, że obalenie Saddama Husseina wzmocni prześladowaną szyicką większość Iraku, której przywódcy żyli na wygnaniu w Iranie. Jak gorzko twierdzili Irakijczycy, USA przekazały Irak Iranowi na złotym talerzu. Na początku 2000 roku w Bagdadzie była jedna milicja, armia Mehdiego. Obecnie jest ich od 30 do 50 w ramach grupy parasolowej zwanej popularnie siłami mobilizacji. Podobno Trump nakazał zabójstwo po tym, jak zobaczył, jak te milicje opanowały ambasadę Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. W ten sposób potwierdził swój wizerunek współczesnego Kaliguli, lekkomyślny, impulsywny, bezmyślnie podpalający Bliski Wschód. Cytuję cały czas w tym momencie Irish Times. Pogląd Donalda Trumpa został zapisany między wierszami reakcji ONZ, NATO i Unii Europejskiej wzywających do powściągliwości i deeskalacji. Warto przypomnieć za irlandzkim dziennikiem słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który oddzielił Sojusz Atlantycki od zabójstwa, podkreślając, ważny cytat, bo też gdzieś tam nie natrafiłem zbyt często na słowa sekretarza generalnego NATO w polskich mediach. Była to decyzja Stanów Zjednoczonych, a nie koalicji zwalczającej ISIS, ani decyzja NATO. Jak długo zastanawia się, czy światowi przywódcy będą w stanie zachować uprzejmą ciszę na temat błędnego zachowania Trumpa? Zabójstwo Sulejmaniego jest największym błędem Stanów Zjednoczonych od inwazji w Iraku w 2003 roku. I ten ton pojawia się dość regularnie, bardziej niż często w mediach irlandzkich. Dopóki Stany Zjednoczone nie zaatakowały Iraku, teraz wracam do Irish Independent, jedynym przyczółkiem Iranu za granicą był kawałek terytorium Libanu, w którym Hezbollah stworzył państwo. W państwie. W ciągu zaledwie 5 dni prawie skończyła się możliwość uniemożliwienia Iranowi uzyskania broni nuklearnej i zgromadziła miliony Irańczyków wokół reżimu, który był przedmiotem jedynie i tylko wściekłych protestów wiele tygodni temu. Kierowana przez Stany Zjednoczone koalicja, która powstała do walki z ISIS, zaprzestała działalności, aby umożliwić jej skoncentrowanie się na ochronie personelu w Iraku. Wielu komentatorów spekuluje, że ISIS może znowu pojawić się ponownie w wyniku zabójstwa generała Sulejmana. Zdaniem irlandzkich komentatorów politycznych i dzienników Irish Times, Irish Independent, które cytuję, oraz komentatorów radia i telewizji RTI, wygląda na to, że Stany Zjednoczone zostaną, tutaj cytat, upokorzone i poproszone o opuszczenie Iraku, który obalił Saddama Husseina w 2003 roku. Od tamtej pory USA straciły tam ponad 4,5 tysiąca żołnierzy i biliony dolarów. I jeszcze jeden cytat to z portalu radia RTI. Dopóki Stany Zjednoczone nie zaatakowały Iraku, jedynym przyczółkiem Iranu za granicą był kawałek terytorium Libanu, w którym Hezbollah stworzył państwo w państwie. I jeszcze kilka dopisków a propos samego generała Sulejmaniego, zamordowanego 3 stycznia. Sulejmani był architektem ekspansji regionalnej Iranu. Jeśli Stany Zjednoczone opuszczą Iran, będzie on panował nad szyickim półksiężycem od Morza Kaspijskiego do Morza Śródziemnego, co będzie miało niebezpieczne konsekwencje dla amerykańskich sojuszników, tak sunnickich, jak i Izraela. Natomiast teraz przechodzę do ofiar katastrofy ukraińskiego samolotu. 63 Kanadyjczyków zabitych w katastrofie lotniczej w Iranie. Byli tam też wykładowcy i studenci. Największa ostatnio liczba ofiar śmiertelnych wśród Kanadyjczyków od czasu zamachu na samolot Air India, do którego doszło u południowo-zachodnich wybrzeży Irlandii w 1985 roku. Według irańskiej agencji prasowej i dokumentów opublikowanych w mediach społecznościowych, para wykładowców uniwersyteckich i dwoje studentów znalazło się pośród 63 kanadyjskich ofiar katastrofy lotniczej w Iranie w ostatnią środę. Irańska agencja informacyjna ISNA podała, że dwoma zabitymi byli Pedran Musavi i Mojgan Daneshmand. Obaj byli profesorami University of Alberta. Dwie inne ofiary to para Merzi Furutan i Delaran Dadashnayat. Zdjęcia dowodu tożsamości pary z miejsca katastrofy opublikowane zostały na Twitterze. Furutan była studentem University of Waterloo w Ontario, a Dadashnayat studiował w prowincji Kolumbii Brytyjskiej. Nasze serca są z najbliższymi ofiar, z wieloma Kanadyjczykami. Jestem w kontakcie z rządem Ukrainy, napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Kanady François-Philippe Champagne. Ukraiński samolot rozbił się po starcie w Iranie, zabijając wszystkich 176 pasażerów na pokładzie. Irlandzkie media dopowiadały także, że to największa lotnicza katastrofa, w której śmierć ponieśli Kanadyjczycy. Odkąd samolot Air India wyleciał w powietrze w południowo-zachodniej części Irlandii w 1985 roku, wtedy w tej katastrofie zamachu zginęło 268 Kanadyjczyków. Premier Kanady Justin Trudeau powiedział w środę tuż po katastrofie, że rząd skontaktuje się z partnerami międzynarodowymi, aby dopilnować, by katastrofa została należnie zbadana. I cytat: nasz rząd nadal będzie ściśle współpracować z międzynarodowymi partnerami, aby zapewnić dokładnie zbadanie tej katastrofy, tak byśmy mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania Kanadyjczyków, którzy stracili najbliższych. Trudeau powiedział także, że rząd jest w kontakcie z rządem Ukrainy i rozmawia z odpowiednimi władzami i partnerami międzynarodowymi. I teraz ważna informacja, bo według spisu z 2016 roku prawie 210 tysięcy z 38 milionów mieszkańców Kanady pochodzi właśnie z Iranu, a sama Kanada zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem w 2012 roku. Nie ma bezpośrednich lotów między Kanadą a Iranem, co oznacza, że pasażerowie muszą korzystać z lotów przesiadkowych, a najpopularniejszym portem lotniczym jest właśnie Kijów. Pierwszy przegląd prasy dzisiaj w studiu Dublin 10 stycznia 2020 roku. No i poświęciliśmy tej sprawie, która skupia zainteresowanie chyba wszystkich mieszkańców naszego globu. Teraz muzycznie z ostatniego krążka formacji Cranberries, Dolores O'Riordan, bo to przecież odeszła od nas 2 lata temu, z krążka In the End, A Place I Know.